Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Trzeba bardzo ufać Bożemu miłosierdziu, ale nie wolno go nadużywać, mówił papież na Anioł Pański. 40 misjonarzy zginęło w ubiegłym roku za wiarę. Kościół obchodzi dziś Dzień Modlitwy i Pamięci o misjonarzach, męczennikach. Jutro Ojciec Święty odwiedzi Sanktuarium Maryjne w Loreto. Podpisze tam posynodalną adhortację apostolską o młodzieży. Witam 24 marca i zapraszam na serwis informacyjny. Możliwość nawrócenia nie jest nieograniczona, dlatego trzeba je podjąć natychmiast, inaczej przepadnie na zawsze. Papież Franciszek mówił o tym w rozważaniu przed modlitwą Anioł Pański. Wskazał, że możemy bardzo ufać Bożemu miłosierdziu, ale nie wolno go nadużywać. Ojciec Święty komentował przypowieść o drzewie figowym, które przez lata nie wydawało owoców. Przypomniał, że właściciel polecił ogrodnikowi wycięcie drzewa, ten jednak poprosił go o cierpliwość i o pozostawienie drzewa jeszcze na rok, by mógł pobudzić jego owocowanie.
Pomimo bezpłodności, która czasami naznacza nasze życie, Bóg jest cierpliwy i oferuje nam możliwość przemiany oraz czynienia postępów na drodze dobra. Ale wybłagane i udzielone odroczenie w oczekiwaniu, aż drzewo w końcu wyda owoce, wskazuje również na pilność nawrócenia. Ogrodnik mówi właścicielowi: Panie, jeszcze na ten rok je pozostaw. Możliwość nawrócenia nie jest nieograniczona, dlatego trzeba je podjąć natychmiast, inaczej przepadnie na zawsze. Możemy bardzo ufać Bożemu miłosierdziu, ale nie wolno go nadużywać. Nie możemy usprawiedliwiać lenistwa duchowego, ale trzeba umocnić nasze starania, aby niezwłocznie odpowiedzieć na to miłosierdzie ze szczerością serca. A questa misericordia
con sincerità di cuore. Ojciec Święty zapewnił o swojej modlitwie w intencji prowadzonego w Nikaragui dialogu pokojowego, który ma rozwiązać poważny kryzys społeczno-polityczny, jaki dotknął ten kraj. Przypomniał też o obchodzonym dziś w kościele Dniu Modlitwy i Pamięci o misjonarzach, męczennikach. Nel corso.
W 2018 roku na całym świecie wielu biskupów, kapłanów, zakonnic i wiernych świeckich doznało przemocy. Zabito 40 misjonarzy, prawie dwukrotnie więcej niż rok wcześniej. Pamięć o tej współczesnej kalwarii braci i sióstr prześladowanych lub zabijanych z powodu swej wiary w Jezusa jest dla całego Kościoła obowiązkiem wdzięczności, ale także bodźcem do dawania mężnego świadectwa o naszej wierze i nadziei w tym, który na krzyżu swą miłością na zawsze zwyciężył nienawiść i przemoc.
Do Loreto papież przyjeżdża przede wszystkim w charakterze pielgrzyma, podkreśla przed jutrzejszą wizytą Franciszka arcybiskup tego włoskiego sanktuarium maryjnego. Znajduje się tam wyjątkowa relikwia, święty domek z Nazaretu, w którym żyła Maryja i w którym doszło do zwiastowania. Arcybiskup Fabio Dalcin przypomina silne więzi łączące to sanktuarium z poprzednimi papieżami, a w szczególności ze świętym Janem Pawłem II. Franciszek nawiąże do tej tradycji.
Będzie to historyczne wydarzenie, bo Franciszek będzie pierwszym od Piusa IX papieżem, który będzie sprawował mszę w Świętym Domku, czyli po 162 latach. Ma to oczywiście silne znaczenie symboliczne, bo chodzi tu przecież o dom, o rodzinę, o pierwszy kościół domowy w Nazarecie. Podkreślona w ten sposób zostanie więź każdej rodziny, kościoła domowego z wielką rodziną kościoła powszechnego. Wiemy, że papież Franciszek posługuje się gestami symbolicznymi, by przekazać pewne przesłanie. Drugi historyczny aspekt tej wizyty to podpisanie posynodalnego dokumentu o młodzieży. Papież chce powierzyć wstawiennictwu Matki Bożej Loretańskiej zawarte w tym dokumencie skierowanym do Kościoła i całego świata wnioski tego synodu, tak jak niegdyś Jan XXIII zawierzył Maryi Pannie przebieg i owoce soboru.
W Watykanie słabnie znaczenie języka francuskiego, do niedawna głównego języka dyplomacji. Francja chce to zmienić, dlatego wystąpiła z propozycją darmowych kursów językowych dla wysokich urzędników Kurii Rzymskiej. W lutym została podpisana w tej sprawie umowa między Stolicą Apostolską i francuską ambasadą. Jak mówi koordynator projektu ksiądz Michel Kubler, w minionym stuleciu na stolicy Piotrowej zasiadał cały szereg zadeklarowanych frankofilów, począwszy od Jana XXIII aż po Jana Pawła II. Papież Polak nie tylko dobrze władał tym językiem, ale utrzymywał też bliskie kontakty z wybitnymi przedstawicielami francuskiego katolicyzmu. Dbając natomiast o międzynarodowy skład Kurii Rzymskiej, wiele kluczowych stanowisk powierzył Francuzom. Dziś na kierowniczych stanowiskach w Watykanie pozostał już tylko jeden Francuz, kardynał Dominik Mamberti, mówi ksiądz Kubler.
Zwierzchnicy Kościoła katolickiego zdają sobie sprawę, że znajomość języka francuskiego jest nadal przydatna. Cenią go sobie dyplomaci ze względu na jego precyzyjność. Trzeba pamiętać, że to właśnie dyplomatyczna precyzja, bardziej niż samo piękno języka czy prestiż kultury, jest głównym atutem francuskiego. Ale jest też prawdą, że duża część Kościoła katolickiego nadal jest francuskojęzyczna i to nie tylko w Europie, ale również w Afryce czy Azji. Watykan jest świadomy, że znajomość tego języka jest nie tylko przydatna, ale również niezbędna. Dlatego z radością przyjęli naszą propozycję pomocy.
Nigeryjski rząd nie reaguje na znaczące nasilenie się w tym kraju islamskiego fundamentalizmu. Chrześcijanie, którzy są przeważnie rolnikami, są bestialsko atakowani przez muzułmanów z pasterskiego plemienia Fulani, którzy siłą odbierają im ziemię. Umacnia się także skrajne ugrupowanie Boko Haram, dążące do całkowitej islamizacji Nigerii.
Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie informuje, że tylko od lutego w stanie Kaduna zamordowanych zostało 130 chrześcijan, a 10 tysięcy osób musiało opuścić swe domy. Nigeria staje się krajem, gdzie notuje się największą aktywność terrorystyczną w skali świata. Podczas gdy w Syrii i Iraku islamiści tracą grunt, Nigeria staje się dla nich terenem nadziei na odrodzenie fundamentalizmu, mówi ksiądz Williams Kaura Abba z diecezji Kaduna, gdzie działania islamistów są ostatnio najbardziej odczuwalne. Wskazuje on na ogromne bestialstwo islamistów, którzy dopuszczają się okrutnych rzezi, zamieniając jednocześnie kolejne wioski w popiół. W ostatnich tygodniach ataki przybrały znacząco na sile. Niestety nie spotkało się to z najmniejszą reakcją ze strony władz stanowych czy federalnych. Pomoc ofiarom, wśród których są także niechrześcijanie, niesie przede wszystkim Kościół.
Za minimalną miesięczną pensję w Wenezueli można obecnie kupić maksymalnie 15 jajek. Inflacja przekroczyła w tym kraju 1 600 000%. Niewydolnych jest 60% szpitali i przychodni. W tej katastrofalnej sytuacji Caritas mobilizuje się, by nieść pomoc głodującej ludności.
Przy wenezuelskich parafiach mnożą się adbodajnie prowadzące akcje Solidarny Garnek. Wpisuje się ona w wielkopostną inicjatywę kościoła tego kraju przebiegającą pod hasłem „Dzielmy się, by nikt nie został sam”. W praktyce dzięki środkom Caritas przygotowywany jest codziennie ciepły posiłek dla osób najbardziej bezbronnych, kobiet w ciąży, ludzi w podeszłym wieku, chorych i dzieci. Korzystający z tej formy pomocy proszeni są, aby wesprzeć akcję, dostarczając na miarę swych możliwości produkty potrzebne do przygotowania posiłku. Bez pomocy Kościoła tysiące ludzi już dawno by umarło z głodu, mówi kardynał Baltazar Porras, który kieruje Caritas Wenezueli. Obok solidarnych garnków Caritas organizuje też solidarne apteki. Ludzie przynoszą do nich lekarstwa, których nie wykorzystali, aby pomóc innym. Ponad połowa Wenezuelczyków cierpi z powodu chronicznego niedożywienia. Do wielu gospodarstw domowych nie dociera nawet bieżąca woda. Czasu tak wielkiego głodu ten kraj nie pamięta, podkreśla kardynał Porras, wskazując, że mimo to prezydent Maduro wciąż blokuje dostawy pomocy humanitarnej za granicę.
Do autentycznego życia wiarą i głębokiego przeżycia Wielkiego Postu zachęcił wiernych chaldejski patriarcha Babilonii. Zaapelował także do Irakijczyków o nieopuszczanie swoich ziem od tysięcy lat chrześcijańskich.
Kardynał Luis Sacco przypomniał, że prawdziwe życie wiarą oznacza, że nikt i nic nie może mieć negatywnego wpływu na nasze życie. Chrześcijanin należy do Chrystusa i każdy dzień przeżywa w jedności ze swoim Panem. Służą temu modlitwa, post, pokuta oraz służba na rzecz najbardziej potrzebujących, głodnych, chorych, opuszczonych. W przesłaniu na Wielki Post iracki hierarcha wezwał chrześcijan całego Bliskiego Wschodu, aby nie opuszczali swoich ziem i nie tracili własnej tożsamości, nawet za cenę wielu związanych z tym ofiar. Podkreślił, że z odwagą i determinacją trzeba przezwyciężać barierę bycia mniejszością, strachu i zależności. Zachęcił także do kontynuowania współpracy i więzi, szczególnie z muzułmanami i jazydami.
W sanktuarium Pana Jezusa na Wzgórzu Aniołów koło Madrytu zakończył się Międzynarodowy Kongres poświęcony temu miejscu. Znajduje się ono w geograficznym centrum Półwyspu Iberyjskiego. 100 lat temu została tam wzniesiona 9-metrowa figura Jezusa.
Cerro de los Ángeles, czyli Wzgórze Aniołów, leży na południe od Madrytu. Ogromna figura Jezusa widoczna jest z daleka. U jej podstawy z jednej strony są przedstawiciele ludzkości uświęconej, m.in. święty Augustyn i święta Teresa od Jezusa. Z drugiej strony ludzkość, która dąży do uświęcenia. 30 maja 1919 roku król Hiszpanii Alfons XIII dokonał aktu poświęcenia narodu sercu Jezusowemu. Na początku wojny domowej 1936 roku 5 młodych ludzi zginęło, broniąc miejsca przed zbezczeszczeniem. Kilka dni później republikanie dokonali ceremonii rozstrzelania Pana Jezusa, którą uwiecznili na zdjęciach. Cały pomnik wysadzili dynamitem w powietrze. Po zakończeniu wojny domowej generał Franco rozkazał odbudować miejsce. Podczas Międzynarodowego Kongresu prelegenci przypomnieli historię tego miejsca oraz podkreślili jego znaczenie dla Hiszpanii. Do dzisiaj Cerro de los Ángeles jest miejscem pielgrzymek, szczególnie w święto serca Pana Jezusa. Z Madrytu dla Radia Watykańskiego ojciec Marek Raczkiewicz, redemptorysta.
Jasna Góra trwa w wielkim oczekiwaniu na ogłoszenie przez Watykan zakończenia procesu beatyfikacyjnego kardynała Stefana Wyszyńskiego. Upływa ono przede wszystkim na modlitwie, ale jej dopełnieniem są od tego roku spotkania prymas jasnogórski w drodze na ołtarze. Ich celem jest poznanie nauczania sługi Bożego i refleksja wokół jego duchowej spuścizny.
Gdyby nie prymas Wyszyński i jego zawierzenie Maryi Jasnogórskiej, zupełnie inaczej wyglądałby Kościół w Polsce, nasza maryjność i nasz naród, uważa ojciec Mariusz Tabulski, definitor generalny zakonu Paulinów.
Potrzebujemy nowego impulsu, nie tylko modlitwy i wstawiennictwa, ale też takiego nauczania, które nam pomoże uporządkować wszystkie sprawy w naszej ojczyźnie. Ten cały bałagan moralny, bałagan życia społecznego, politycznego i również Kościoła, bo Kościół dzisiaj też potrzebuje oparcia i świateł, jak przeżyć próbę oczyszczenia.
Po lutowym spotkaniu, podczas którego rozmowy toczyły się wokół Człowieka niezwykłej miary, książki ukazującej Stefana Wyszyńskiego w świetle wypowiedzi Jana Pawła II i jego własnych, teraz mowa będzie o jasnogórskiej obecności księdza prymasa. To na podstawie publikacji Stefan kardynał Wyszyński, jasnogórskie wspomnienia, zapiski osobiste. Stanowi ona cenny dokument, często przybliża godzina po godzinie, w sumie 603 dni jego pobytu u Matki Bożej. Spotkania są także okazją do poznania świadków życia i posługi kardynała Wyszyńskiego. Kolejne jutro o 18.30. Dla Radia Watykańskiego Izabela Tyras, Radio Jasna Góra.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.